Wszystkie nasze podcasty znajdziesz teraz na Spotify w jednym miejscu. Poszukaj ich pod hasłem Polityka Podcasty.
Ten człowiek nie miał żadnej biografii, umówmy się, poza tam symbolicznym kierowaniem IPN. Ma tę osobowość taką narcystyczną, on siebie lubi i fizycznie, i psychicznie, i mentalnie.
Ale on naprawdę jeszcze znaczenie polityczne będzie sobie musiał wywalczyć w ciężkim boju, również we własnym środowisku.
Widać też, że Prawo i Sprawiedliwość od 2 czerwca jest w potężnej euforii.
Prawica chce stworzyć wrażenie, że już jest po tej władzy, że ta władza jest już de facto skończona. Wciąż nie znamy prawdziwego wyniku wyborów, w tym sensie, że PKW nie skorygowała tego wyniku, który podała 2 czerwca.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam moich i Państwa gości. Jerzy Baczyński, redaktor naczelny Polityki. Dzień dobry. Mariusz Janicki, zastępca redaktora naczelnego
dzień
Polityki.
Dobry.
Dzień dobry. Na okładce w tym tygodniu zarówno Andrzej Duda odchodzący, jak i Karol Nawrocki przychodzący, prezydent. Żegnamy bez żalu, to o Dudzie, witamy bez nadziei, to o Nawrockim. Pomyślałam sobie, że zestawię tę okładkę z tym, o czym pisze tygodnik Sieci, bo po lekturze tygodnika Sieci mam wrażenie, że oni żegnają z żalem i witają z nadzieją. Ale taki fragment z tekstu Wejście Smoka. Pałac Prezydencki ma nie być miejscem namysłu, przyjmowania delegacji, klubem dyskusyjnym, rozdzielnią orderów, lecz ważnym ośrodkiem władzy, którego rząd nie będzie mógł zlekceważyć. Co może czekać Karola Nawrockiego ze strony ekipy Tuska? Najprostsza odpowiedź brzmi wszystko. Karol Nawrocki już wygrał jedną wojnę z Tuskiem. Teraz zacznie się druga, łatwiejsza z perspektywy prezydenta. Czy tak faktycznie może być, Jerzy Baczyński?
Myślę, że to, czego możemy teraz oczekiwać po inauguracji 6 sierpnia, to jest już wejście w taką fazę ostrego konfliktu, który wszyscy przepowiadają między bojową kancelarią Nawrockiego i bojowym rządem po rekonstrukcji Donalda Tuska. Ten konflikt jest nieunikniony. My zresztą pisaliśmy zaraz po tych wyborach, że Polacy wybrali konflikt. Znaczy decydując się na to, chociaż oczywiście ta mądrość zbiorowa jest dopiero na końcu. No, każdy podejmował indywidualne decyzje. Ale ostatecznie wyszło tak, że większość Polaków, nieduża, zdecydowała się na zwarcie. Chcą mieć show, chcą mieć konflikt. Nie chcieli dokończenia tych wyborów 23 roku, jakby domknięcia tamtej demokratycznej rewolucji październikowej. No i będziemy mieli to, za czym głosowaliśmy. I rzeczywiście będzie tak zapewne aż do wyborów 27 roku, że ten główny, a może nawet najbardziej spektakularny front politycznego sporu będzie przebiegał między pałacem dużym i pałacem małym, jak się mówi często o siedzibie premiera. I no, możemy już sobie szkicować zarówno scenariusze, jak i poszczególne bitwy, które zapewne już są zaplanowane. Myślę, że pierwsze starcie będziemy mieli, no właściwie to już jutro w dniu inauguracji. Sądzę, że przemówienie prezydenta elekta, już od jutra prezydenta Nawrockiego, no, będzie jeszcze pewnie w takim tonie, jak to w tym dniu inauguracyjno-koncyliacyjnym, ale już z wyraźnie zapowiedzią, o jakie wartości będzie prezydent walczył albo przeciwko
6
czemu.
Sierpnia będą aż 3 przemówienia
Karola
Nawrockiego, co zapowiedział Paweł Szefernaker.
Tak, i wiemy, że będzie walczył przeciwko łamaniu konstytucji, przeciwko naruszaniu praworządności, przeciwko napływowi imigrantów, no, tak przeciwko zniemiecczeniu polskiej polityki. Wszystko to potem zobaczymy już rozpisane na kolejne akty. No, sądzę, że jednak dość agresywne ze strony prezydenta. Ta prezydentura Andrzeja Dudy była no, w gruncie rzeczy taka bezbarwna, łagodna, nieaktywna. Reaktywna albo memiczna nawet wręcz. Natomiast ta się zapowiada jako rzeczywiście bojowa. Wydaje się, że Nawrocki jest nakręcony, nie tylko politycznie i tak powiedziałem ideowo, ale także jest w stanie takiej euforii, pobudzenia, bo człowiek, umówmy się, no, bez żadnego doświadczenia politycznego, który wygrał w ogóle pierwsze wybory w życiu, został prezydentem
i ma
poczucie mocy. I myślę, że będzie od razu wchodził razem z drzwiami do polityki.
Wojna na górze, wojna o krzesło, to są te terminy, które znamy z historii trzeciej. RP. Zresztą, jeżeli chodzi o udział Karola Nawrockiego w szczytach unijnych, to już się przyszły szef kancelarii wypowiedział, że oczywiście można takie rzeczy uzgadniać, ale jeżeli nie będzie uzgodnień z ekipą rządową, to nie będzie stanowić przeszkody dla Karola Nawrockiego. Mariusz Janicki.
No faktem, że atmosfera w tej chwili jest zupełnie inna niż w 2015 roku, jak pamiętam. Wtedy jednak Andrzej Duda funkcjonował nie jako człowiek jakby konfrontacji, tylko jako człowiek, nowa twarz PiSu, prawda, ktoś, kto jednak będzie godził te dwie Polski, prawda, przynajmniej jest nadzieja. Pamiętam, że mówiono, nie straszcie Dudą, nie straszcie PiSem. No, była takie poczucie, że następuje jakaś nowa epoka polityczna.
Ale zauważył pan, panie redaktorze, wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z niedzieli, kiedy po raz 156 zapowiada koniec zimnej wojny i gwarantem tego jest oczywiście oddanie całości władzy PiSowi.
Tego już nikt nie traktuje poważnie. Tak, to jest taki spokój cmentarza. Znaczy, jak pokonamy przeciwnika, to wtedy będzie święty spokój, prawda? Natomiast w tej chwili już nie słyszę, żeby ktoś mówił, nie straszcie Nawrockim, prawda? Znowu nie straszcie PiSem. W tej chwili jest świadomy, że to jest konfrontacja absolutna, że to jest kandydat i teraz pewnie od środy prezydent, który idzie na konfrontację. Zresztą to, jak sobie umeblował kancelarię, też o tym świadczy. Szefem gabinetu jest Paweł Szefernaker, jego szef kampanii. Znaczy, to pokazuje, że to dalej będzie trwała kampania. Że z Nawrockim są łączone takie nadzieje, że on będzie takim szeryfem tego dekorum prawicowego, tej całego imaginarium, tego teatru prawicowego, który trochę przy PiSie już przygasł, prawda? Przy takiej codziennej, prawda, rutynowej walce przygłas i teraz ma być kierownikiem tego teatru, ma być znowu prezydent Nawrocki, to będzie wielka celebra, to będą właśnie przemówienia niekończące się, to będą rozmaite eventy patriotyczne, prawda, z udziałem kościoła, prawda. Trzeba pamiętać, że Nawrocki to jest wojska. Po prostu wojska, to jest radykał, to jest fundamentalista katolicki, który powiedział, że on nawet nie zgadza się na kompromis aborcyjny, prawda. To wszystko gdzieś umknęło w trakcie, prawda, takiej, mamy nowego prezydenta. Ja też nie mam złudzeń, że za jakiś czas będzie znowu takie, prawda, mówienie, a to jest nasz prezydent, prawda? Będzie zainteresowanie jego małżonką, prawda, jego dziećmi. Cały ten teatrzyk też się odbędzie, zwłaszcza, że Nawrocki, jak powiedziałem, obniżył oczekiwania wobec siebie. Ja teraz spodziewam się tak, że przy każdym przemówieniu, gdzie on nie obrazi wszystkich, prawda?
To będą oklaski.
Tak, będą oklaski.
Ale to było tak samo jak w przypadku Dudy. Tak, jeżeli zrobił coś, co nie było zgodne z linią PiSu, to były brawa.
Ale tak. Jeżeli nie będzie do końca taki zły, jak się zapowiadał, to po prostu będą oklaski, huragan braw. Będą mówili, że mówiliście to, a ja jest tak i tak dalej. Znaczy ja spodziewam się rzeczywiście, że tak jak tutaj wspomniałeś, że to będzie taka aktywna prezydentura. Nie wiem, na ile w takich faktach politycznych, bo być może Nawrocki zostanie po prostu zablokowany również przez rząd. Ale w takim przedstawieniu, prawda, takiej, prawda, demonstracji, to będzie bardzo aktywna.
Ja w ogóle mam wrażenie, że ta blokada może być wzajemna, ale jeszcze będę kontynuować ten wątek dotyczący wizerunku Karola Nawrockiego, bo to, co powiedziałeś, przypomniało mi szereg tekstów, które pojawiały się na łamach polityki dotyczące symetryzmu i tej postawy symetrystycznej. I takiego też pierwotnego zachwytu Dudą, że to jest lepsza twarz PiSu, ktoś nowy, niezużyty, dynamiczny, wątek, prawda, energiczny. I on zachwycił w jakiś sposób dziennikarzy, ekspertów, komentatorów. I nastała taka moda, żeby Dudę chwalić, a Komorowskiego atakować. Państwo to nazwali presymetryzmem. Natomiast zastanawiam się, czy teraz nie ma bardzo podobnej fascynacji Nawrockim jako silnym człowiekiem. Że on dał radę w kampanii, że nie odstawiał nogi, że jest taki zdeterminowany, że jest taki hiperaktywny, że właściwie nie śpi, nie je, tylko zapowiada swoją aktywną pracę na rzecz ojczyzny. I pomyślałam też o raporcie Sadury i Sierakowskiego, czyli o tej akceptacji rosnącej dla silnego człowieka, który będzie działał zgodnie ze swoją wolą polityczną, a niekoniecznie zgodnie z prawem. Panie redaktorze?
Tak, pamiętamy takie komentarze i emocje, nastroje, zwłaszcza już po wygranej Nawrockiego. To zawsze zwycięstwo daje taki jakby stempel temu, który wygrał i pognębia tego, który przegrał, nawet jeżeli ta przegrana Trzaskowskiego była minimalna. To dzisiaj ona urasta wręcz w skali apokaliptycznej.
No tak, pokonał Smoka, prawda?
Po prostu tak, potworna klęska Trzaskowskiego i wielki triumf tego człowieka z ludu. No, to była Kreacja, nie wiem na ile też świadoma od początku. Na pewno Kaczyński miał dobrą intuicję, choć początkowo mało kto jakby przyklaskiwał tej kandydaturze. To wydawało się, że idzie znowu na porażkę. Bardzo długo on nie potrafił przekroczyć 20% poparcia.
Ale tak samo było z Dudą. Na przełomie 2014-2015 roku nawet prawicowi publicyści nie zostawiali na tej kandydaturze suchej nitki.
Tak, no ale potem pamiętamy całą tę dynamikę kampanii i to, że rzeczywiście udało się wykreować antytrzaskowskiego. No i to było rzeczywiście bardzo sprawne PR-owo. Być może taki gdzieś tam pomysł był fundamentalny Kaczyńskiego, że znalazł postać i tak ona została stworzona w kampanii, bo przestworzona z niczego. Ten człowiek nie miał żadnej biografii, umówmy się, poza tam symbolicznym kierowaniem IPN-em. Więc można było ulepić dowolną postać marketingową i stworzono taką figurę, personę, też nie wiem na ile prawdziwą, no, antytrzaskowskiego. Tamten człowiek z elit, wykształcony, znaczy, no,
a ten z ludu,
i tak
dla
dalej.
Ludu.
A ten tak wręcz przeciwnie. I to dzięki tej strategii, no wszystkie nawet te wtopy, o których żeśmy się dowiadywali, obracały się per saldo na korzyść Nawrockiego. I to, że jak Kaczyński deklarował, że ma, no, ważną zaletą jego jest to, że jest bokserem, no też wydawało się dosyć wtedy kuriozalne jako argument przy wyborze kandydata na prezydenta, no ale w końcu to też zadziałało na korzyść Nawrockiego. Jakim on będzie prezydentem, no to jest jeszcze wciąż enigma, bo to jest kompletny nowicjusz. Myślę, że nawet jego cechy charakteru rozpoznajemy tak ledwo. No, trudno powiedzieć. On na pewno jest, to wiemy z tej jego drogi kibolsko, no tej, która tam gdzieś jakieś fragmenty publiczne widzieliśmy, czy w IPN-ie, że jest rzeczywiście radykałem, ale w takim tonie kibolskim bardziej, że jest dosyć brutalny, że lubi tworzyć wokół siebie dwór, że na pewno jest, ma tę osobowość taką narcystyczną, on siebie lubi i fizycznie, i psychicznie, i mentalnie, a teraz to na pewno eksplodowało. Znaczy to będzie, ja widzę taką autoeuforię w nim. No to będziemy jutro mieli po prostu ekstazę od rana do wieczora i będzie chłonął to uwielbienie tłumu. I rzeczywiście, no ma takie
i
poczucie...
I przez kolejne dni także, bo będzie jeździł do miejscowości,
będzie jeździł po kraju,
gdzie miał...
zbierał... Tak, zbierał hołdy wyborców, upokarzał tych przegranych, więc on się niebywale napompuje. No i rzeczywiście wkroczy, pewnie ma przekonanie, że on jest teraz faktycznym liderem całego obozu przyszłych zwycięzców. Już nie Kaczyński, który super, on z dziadkiem Kaczyńskim się dogaduje, ale na pewno to jest zupełnie inna sytuacja niż w przypadku Dudy, który znał swoje miejsce od początku i parę dni po objęciu urzędu został już jakby złamany, zmuszony do tych nocnych podpisów. Z tym tak nie będzie.
On będzie wykuwał swoje miejsce, tak?
Tak. On ma poczucie, że teraz on jest numerem jeden w tym kraju. I to zapowiada zarówno nieustanny konflikt z rządem, ale też być może pełzający konflikt z Kaczyńskim i z PiS-em, bo sądzę, że on się też definiuje jako szef tej przyszłej wielkiej koalicji z Mentzenem i z Braunem. I zresztą mówi się, że poglądami on jest znacznie bliżej tamtej stronie mencenowsko-braunowskiej niż pisowskiej.
Konfederaci zresztą zapowiadają, że na dniach ma dojść do spotkania konfederatów z Karolem Nawrockim. A na chwilę chciałabym jeszcze o inauguracji jako potencjalnym, czy w ogóle to możliwe, końcu dyskusji o liczeniu głosów, bo mam wrażenie, że to jest niezwykle istotny element w ostatnich tygodniach. I to było tak, że te nieprawidłowości rozbudziły nadzieję także oczywiście politycy, na przykład Roman Giertych, część elektoratu Koalicji Obywatelskiej, że wynik tych wyborów mógł być zupełnie inny i że trzeba przeliczyć głosy w skali całego kraju. Dziś wiem, że to prawdopodobnie nie będzie miało miejsca. Zaprzysiężenie jest faktem 6 sierpnia. Premier Donald Tusk zmieniał zdanie odnośnie tego liczenia głosów. Czym spowodował dużą gorycz u tego twardego elektoratu? Były takie deklaracje, że ten głos oddany na kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach 2025 roku był ostatnim głosem oddanym na kandydata czy na to ugrupowanie. Ty, Mariuszu, pisałeś, że trochę ta dyskusja o liczeniu głosów spowodowała takie opóźnienie w przejściu tej ekipy rządzącej do kolejnego etapu politycznego, tak jakby przez dłuższy czas buksowali, nie mogąc się pogodzić oczywiście z przegraną.
Tak, tak było. Rzeczywiście dalej to trwa. Myślę, że ta inauguracja, no, ten etap zakończy. Choć wciąż, jak mówię, no, też zawsze to powtarzam, że wciąż nie znamy prawdziwego wyniku wyborów, w tym sensie, że PKW nie skorygowała z tego wyniku, który podała 2 czerwca. Wiadomo, że on jest nieco inny, prawda? Więc tutaj Więc też nie można jakby zdejmować odpowiedzialności z tych wszystkich instytucji, no które to powinno wyglądać zupełnie inaczej, lepiej to powinno być. No, ale też takie procedury, jak widać, nie dopasowane są do tego, co się stało. Natomiast rzeczywiście ten okres żałoby powinien się zakończyć. On się zakończy, jak sądzę. Natomiast jeśli chodzi o tę inaugurację, ten pokaz mocy, też pamiętajmy, że ten pokaz mocy to jest w dużej mierze propaganda, prawda? Niedawno premier Tusk powiedział, że no, w gruncie rzeczy ma takie samo uprawnienia nawrockie, jak miał Duda, prawda? To też trzeba pamiętać o tym. I to jest prawda, no, nie ma większych uprawnień. Też trzeba pamiętać, że o ile oczekiwania naszej strony wobec Nawrockiego, naszej strony demokratycznej są niewielkie albo żadne, to oczekiwania prawicowej strony są ogromne. Mm-hmm. Tam z kolei te oczekiwania są bardzo rozbudzone. Wspomniałeś o tekstach w sieci. Tam jest taki tekst, gdzie tam jest podnoszony pod niebiosa Nawrocki i się spodziewanie, no, że to jest taki prawicowy mesjasz de facto, prawda? Więc z kolei tam, jeżeli Nawrocki nie spełni tych oczekiwań, albo nie w pełni, albo okaże się, że naprawdę niewiele może w gruncie rzeczy, prawda, będzie odbijał się od tej ściany rządowej, to ten entuzjazm też tam zacznie powoli opadać, powiedzmy. Albo jeżeli zacznie konfliktować z Jarosławem Kaczyńskim na przykład w jakichś sprawach. Chociaż nie podejrzewam, ponieważ...
No teraz cel jest wspólny, prawda?
Cel jest wspólny, on też ma on jest przekonany, że będzie rządził 10 lat w pałacu, on musi uważać na to, żeby się nie skonfliktować. Pewnie zakłada, że za 5 lat Jarosław Kaczyński już nie będzie prezesem PiS-u, też jest prawdopodobne. Natomiast pytanie, czy on zostanie jakby nadzorcą i kierownikiem całego obozu prawicowego, jeszcze wisi w powietrzu, ponieważ... Mówię, to jest człowiek świeży w polityce. Tam jest mnóstwo starych wyjadaczy w wszystkich tych ugrupowaniach. Może najmniej w Konfederacji, ale w PiS-ie tam są naprawdę mocne postaci polityczne. I bardzo doświadczeni ludzie w takich właśnie walkach frakcyjnych i partyjnych. Więc on jeszcze naprawdę, on jest na początku. Jest tej euforii, o której wspominaliśmy. Ale on naprawdę jeszcze znaczenie polityczne będzie sobie musiał wywalczyć w ciężkim boju, również we własnym środowisku. To nie jest tak, że on dostanie wszystko na tacy. Faktem, że pootaczał się ludźmi z PiS-u.
Z IPN-u
i z IPN-u, tak się pozabezpieczał. Rzeczywiście sądzono, że weźmie jeszcze kogoś jednak wyrazistszego z pozostałych ugrupowań. No nie od Brauna, bo to by mu chyba jednak zaszkodziło. Natomiast z Konfederacji to się może stać potem. Natomiast on, mówię, w takim sensie jeszcze dużej postaci prawicowej, ona to jeszcze musi zapracować.
Zapytam o wiatr w żagle dla Prawa i Sprawiedliwości, bo z pewnością ta inauguracja będzie dniem triumfu dla Karola Nawrockiego, ale widać też, że Prawo i Sprawiedliwość od 2 czerwca jest w potężnej euforii i ma bardzo bogate plany na jesień. To jest marsz antyimigrancki 11 października, to jest konwencja programowa w Katowicach, także w październiku, to jest tur Jarosława Kaczyńskiego po Polsce, Zabrze, Opole to w ostatni weekend, wcześniej był na przykład w Lublinie. To jest zapowiedź stworzenia nowej konstytucji. Pamiętamy dwa poprzednie projekty z 2005 i 2010 roku, przesuwające właściwie ciężar władzy w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Więc widać, że Prawo i Sprawiedliwość, zapowiadające też Forum Młodych w każdym województwie, aplikacje biało-czerwoni, duża aktywność intensywna w mediach społecznościowych, no stwierdziło, że trzeba wykorzystać ten moment. I mam wrażenie, że kiedy zestawiamy tę ekipę w ofensywie z koalicją rządzącą, to widzimy, że ona dopiero wychodzi z okresu rekonstrukcyjnego.
Jeśli wychodzi, tak. Wypełza. Ta kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi właśnie rusza. Przed wyborami 27 roku. Wciąż, bo oczywiście może się po drodze wydarzyć też rozpad tej koalicji, wcześniejsze wybory, no ale myślę, że na razie wszyscy zakładają, również po stronie prawicy czy PiS-u, że te wybory odbędą się w tym terminie, że te 2 lata jednak tej najdłuższej kampanii w historii będziemy doświadczać. No, sytuacja PiS-u jest oczywiście z jednej strony świetna, no, bo wygrali wybory. Osobiście Kaczyński, to jest jeden z jego największych triumfów politycznych w życiu, bo ile Duda, jak mówiliśmy, był pewnym zaskoczeniem, no, taką świeżością, nowością w porównaniu z Komorowskim, o tyle już teraz ta gra od dawna jest rozpoznana i to, że potrafił z człowieka znikąd w ciągu kilkunastu miesięcy zrobić prezydenta państwa i jeszcze odwrócić wynik wyborów z października 23, no to jest absolutnie sukces życiowy. Tak jak ta porażka Trzaskowskiego jest też, jakby nie mówić, życiową klęską Tuska. To absolutnie nieprzewidywalna, rodzaj nawet powiedziałem politycznej kompromitacji. Ale Kaczyński też nie ma łatwo, ponieważ te wybory pokazały, że pojawiły się nowe siły na prawicy i odepchnęły Kaczyńskiego od prawej ściany. I to, co zawsze było, jak mówimy, jego obsesją. I że jak policzyć sumę tych głosów łącznie z Braunem, Mentzenu i Brauną, to jest około 20%. I to się wydaje już być takim trwałym czynnikiem na tej polskiej scenie. I teraz, tak jak patrzymy, ta rozgrywka Kaczyńskiego, on musi walczyć na dwóch frontach. Z jednej strony stary front, już dobrze okopany, taki Verdun z Tuskiem, ale z drugiej ma te nowe ruchy, zwłaszcza jeśli chodzi o Konfederację, wciąż na wznoszącej, ale też bardzo niebezpiecznego Brauna, który będzie odciągał część tej takiej najbardziej
twardej
prawicy.
To od razu dopytam, bo ja mam takie wrażenie, że mogą być dwie zaciężne armie. Jedna, która zostanie wyprowadzona z pałacu i to będzie armia Karola Nawrockiego, która ma uderzyć w gabinet Donalda Tuska i konfrontować się z Koalicją Obywatelską. A nastąpi taki podział ról i Prawo i Sprawiedliwość będzie zajmowało się, już się zajmuje Deklaracja Polska, Konfederacją i Braunem, tak? Konfederacja, to oczywiście próba zwasalizowania, Braun próba otoczenia kordonem sanitarnym, powiedzenia wyborcom, słuchajcie, to jest człowiek, którego nie powinno być w polityce. Na razie to jest tłumaczone w taki sposób, że pamiętajcie, jak wielu Żydów jest wokół Donalda Trumpa, więc to, co opowiada Grzegorz Braun, szkodzi polskim interesom, bo to się może w Waszyngtonie nie podobać, wulgaryzując to, co Jarosław Kaczyński od jakiegoś czasu opowiada. Więc po prostu może będą takie dwa teatry wojny.
Tak, z tym, że na pewno będą te dwa fronty. Z tym, że myślę, że pozycja Nawrockiego, bo też o nim zaczęliśmy mówić z powodów wiadomych, będzie odmienna. To znaczy, ile Kaczyński będzie prowadził mniej lub bardziej otwartą batalię z Mentzenem, czy z Konfederacją i Braunem o ten elektorat prawicowy, o tyle Nawrocki nie będzie wchodził w te potyczki. Ja sądzę, że on jest ustawiany, być może jest taki nawet uzgodniony podział zadań, że on ma być tym jakby parasolowym dla całej prawicy. Że jednak on ma być patronem tej przyszłej koalicji. Na razie już się toczy jakby walka o to, kto ile miejsca zajmie w tych przyszłych wyborach, ale że de facto on ma być tym spoiwem i zwornikiem tego całego sojuszu. Sądzę, że w ten sposób to będzie przebiegało. Ale oczywiście dla Kaczyńskiego to jest bardzo poważne wyzwanie, ponieważ ta prawica mencenowska, mówiąc jednak trzeba rozróżnić wyraźnie między Bosakiem Narodowcami a tą nową nadzieją Mentzena. I myślę, że takie samo rozróżnienie przeprowadza Tusk, który będzie jednak grał trochę na zbliżenie z Mentzenem. Ponieważ ta prawica mencenowska, ona jest antypisowska w takim sensie fundamentalnym. Ona jest antysocjalna. To, na czym PiS budował jakby znaczną część swojej narracji, ci jakby odrzucają, zaprzeczają, więc to jest bardzo libertyńska, czyli liberalna, libertyńska partia i ten konflikt jest tutaj naturalny. W tym sensie jej może być nawet bliżej do Platformy Obywatelskiej niż do PiSu. I myślę, że tu będzie toczyła się bardzo ciekawa gra o Mentzenów i jego środowisko.
Zresztą Mentzen nie zamyka sobie żadnej furtki, poczeka na wynik wyborów, zobaczy, kto gdzie będzie i z iloma szablami wtedy podejmie decyzję. Cebos zapytał Polaków o kohabitację. 69% z nas jest zdania, że współpraca między rządem a nowo wybranym prezydentem będzie się układać raczej źle niż dobrze. I to są oczywiście racjonalne oczekiwania. Panowie napisali w Polityce tak. Po słabych 2 latach rządu przy prezydencie Dudzie nadszedł czas znacznie lepszych przy prezydencie Nawrockim. To nie paradoks, to wyzwanie. Poproszę redaktora o egzegezę teraz.
No tak, wszystko zobaczymy, ponieważ tutaj mówiliśmy o tym, że kto będzie z kim walczył, prawda? Znaczy ja sądzę, że w przypadku Karola Nawrockiego to będzie taka walka z rządem, ale powiedziałbym wybiórcza. Znaczy ja dostrzegam tę nową strategię polegającą na tym, że przede wszystkim kordonem sanitarnym, który tu wspomniałeś w przypadku Brauna, będzie otoczona przede wszystkim Platforma i Tusk, prawda? To będzie próba otoczenia ich, prawda, wyłączenia, prawda, jako rzeczy nienaprawialnej. Zresztą Zresztą w tych
Ale będą intensywne kontakty pewnie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, tak?
Na tej liście wartości, którą opublikował Jarosław Kaczyński, jest wyraźnie napisane w pierwszym punkcie, że kontaktu z Tuskiem nie ma. Prawda? Więc będzie próba otoczenia ich i próba wyłuskiwania pozostałych, prawda, koalicjantów, może poza lewicą, ale mówię tu o Kosiniaku-Kamyszu.
Lewica będzie postrzegana jako nieistniejąca,
Niezauważana. Jako niezauważana, nieważna w tym sensie, prawda. Natomiast będzie
razem jako doraźny sojusznik.
Jako doraźny sojusznik i będzie próba wyłuskiwania, że już widać, jak to, prawda, no, że Kosiniak-Kamysz mówi, że ma no, zupełnie tam w sprawach obronności, to on tam ma zrozumienie u pana prezydenta. Szymon Hołownia zapowiada, że ustawę medialną będzie robił w porozumieniu dotyczącą mediów publicznych, w porozumieniu z prezydentem, prawda? Więc on będzie szukał, Nawrocki będzie szukał takich ścieżek dojścia, prawda? Do tych koalicjantów, żeby tu czuł się coraz bardziej osamotniony, osaczony, taki mający poczucie pewnej zdrady, prawda? Chodzi o to, żeby w gruncie rzeczy tej rozgrywce chodzi o to, żeby pokonać Platformę, ponieważ Kaczyński wciąż widzi, że ona ma 30% i że to jest ten element właściwie, no, który mu jakby w tym sensie nie jest nieusuwalny. Kaczyński ma pewnie jeszcze dodatkowy zgryz polegający na tym, że on widzi, że on ma wciąż te 30%, więc to nie jest tak, że on stracił nagle 10%, prawda? Bo tyle miał jakiś czas temu. Tylko, że...
Że są ci wyborcy, ale poszli gdzie indziej.
Tak, że i Mensen, i Bosak, i Braun dotarli do nowych wyborców, prawda? Do których PiS przez te tyle lat nie zdołał dotrzeć. I to go najbardziej w tej chwili, jak sądzę, martwi. I wciąż powtarza, że PiS musi mieć 40%, prawda? Bo nie chce rządzić mimo wszystko, zwłaszcza z Mensenem, jak sądzę. Z Bosakiem by się jeszcze dogadał, ale z Mensenem, którego moim zdaniem nie szanuje i nie ceni, jako taką obcą prawicę. To jest takie wartości, które kompletnie on odrzuca. Kaczyński, zresztą moim zdaniem, chciał się trochę skłócić z Mensenem, dodając do tych swoich 12 punktów to mieszkanie prawem, a nie towarem. No to wydaje mi się, to taka mała czerwona płachta rzucona Mensenowi, po to, żeby go sprowokować. Prawda?
No i udało się. Tak, ale Mensen bardzo trafnie rozpoznał metodę działania Jarosława Kaczyńskiego.
I odrzucił, tak. Natomiast jeśli już kończę ten wątek, myślę, że taka rozgrywka psychologiczna w tej chwili jest najważniejsza. Znaczy prawica chce stworzyć wrażenie, że już jest po tej władzy, prawda? Że ta władza jest już de facto skończona, prawda? Że oni już właśnie nie zajmują, tylko już mają własne rozgrywki wewnętrzne, już układają swój przyszły rząd, bo się już nie ma co zajmować tą władzą. Ja myślę, że to jest główny w tej chwili jakby wątek polityczny w Polsce, czy obecna władza zdoła odzyskać nawet nie tyle przewagę psychologiczną, co przynajmniej jakby odbić się, prawda? Wizerunkowo jako równorzędny gracz, żeby nie być postrzeganym jako ktoś, kto już przegrał, ponieważ to ma ogromne konsekwencje, jeśli chodzi o urzędników, o funkcjonariuszy, o prokuratorów, o cały ten aparat państwa, który nagle zacznie się orientować po prostu już na nową władzę.
Bo będzie czuł ten zmierzch.
I przeprowadzenie jakichkolwiek rozliczeń, jakichkolwiek projektów dużych będzie niemożliwe, bo ci ludzie się nie będą w to angażować.
Mimo całej energii nowego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Przypomniało mi się takie hasło Angeli Merkel, to teraz niepopularna polityczka, także w Niemczech, ale może hasło warte wykorzystania. Durch Regieren, takie dynamiczne, energiczne rządzenie aż do osiągnięcia określonych celów. Tego chyba brakuje tej ekipie. Zastanawiam się, czy to wzajemne blokowanie, o którym mówiłam jakiś czas temu, czyli Nawrocki blokuje rząd, wetując jego reformy, a oczywiście Tusk próbuje blokować Nawrockiego, by nie mógł rozwinąć skrzydeł, bo ja trochę się nie zgadzam z redaktorem Janickim, który powiedział, że kompetencje Nawrockiego są jak kompetencje Dudy.
Tylko, że człowiek... Tego reforma, ale tak jest.
Tak, ale stwarza się...
To oczywiście, ja mówię o formalnych.
Bo pamiętam, że innym prezydentem, inny zakres władzy był w rękach Aleksandra Kwaśniewskiego, a zupełnie innym zakresem władzy dysponował na przykład Bronisław Komorowski. Więc to też zależy od Nawrockiego, ile sobie tej władzy wyszarpie i wykuje. No ale właśnie, jak powinna się odnaleźć w tym konflikcie teraz ekipa Donalda Tuska?
Prezydent ma według naszej konstytucji bardzo dużą władzę negatywną.
Blokującą, hamującą.
Blokującą, jak wiemy. I nękającą. Znaczy, i to, czego Duda nie robi, bo robił sporadycznie, co Nawrocki pewnie będzie
inicjatywa
robił.
Inicjatywa ustawodawcza.
Możliwości zwoływania rad gabinetowych, to czym groził Mensen jeszcze, jak kandydował na prezydenta, że będzie co dwa tygodnie zwoływał taki quasi rząd, żeby przepytywać ministrów. Zobaczymy.
Ponoć harmonogram rad gabinetowych też jest już gotowy.
Tak, tak. Oczywiście weto, które tutaj będzie demolujące dla wszystkich tych ważnych politycznych projektów koalicji. No ale przede wszystkim to, z czego Duda nie korzystał, a ma być chyba głównym instrumentem, przynajmniej na razie Nawrockiego, czyli inicjatywa ustawodawcza.
I referendalna.
Tak. I wrzucanie tych projektów ustaw, często pobieranych bezpośrednio z programów tych partii, no po to, żeby je skłócać, żeby no, zmusić do tego, żeby albo głosowali przeciwko swoim własnym projektom, no albo próbowali się targować. W każdym razie będzie wbijał kliny we wszystkie te jakby podziały koalicyjne. To jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza, że ta koalicja się mocno rozchwiała przez te ostatnie tygodnie. No tutaj to, co się dzieje wokół Hołowni Polski 2050, no jest czymś bardzo niepokojącym z punktu widzenia tej właśnie batalii. A teraz potrzebna byłaby wyjątkowa jedność i dogadanie się koalicjantów, żeby na te akcje Nawrockiego odpowiadać spójnie, spoiście i przekonująco publicznie. Mówić, dlaczego nie będziemy głosowali za obniżką podatku VAT, albo obniżką cen energii, albo z podwyższeniem progu wolnego od podatków, albo. Bo on będzie brał jakieś programy PSL-u, czy nie wiem, może asystencja wrzuci.
Tak, zapowiada na przykład jakieś propozycje rolne.
To będzie rzeczywiście, musi, koalicja powinna wypracować wspólną strategię odpowiadania na tego typu wrzutki, blokowania je już przed jakby rozpatrywaniem czy podejmowaniem dyskusji.
Słowo wspólne w ogóle mi nie pasuje do tej koalicji.
Nie ma też, nie ma wspólnej agendy. To jest zresztą w jakiejś mierze Tusk płaci teraz cenę za to, jak lekceważył koalicjantów przez półtora roku. Ja myślę, że no, widać właściwie, może Czarzasty najłatwiej to przełknął, Kosiniak-Kamysz ma długoletnie związki z Tuskiem, ale Hołownia to jest narcyz też, który no, wymagał jakiegoś dopieszczenia takiego również personalnego, czego Tusk mu nie dał. No, dzisiaj jest postacią dramatyczną, ale też bardzo niebezpieczną dla przyszłości tej koalicji. Czy powstanie jakaś wspólna agenda tego rządu, z czym mógłby on iść przez te dwa lata? No, są podejmowane próby. Dopiero 28 lipca, to jest dopiero co, rząd przyjął taką strategię, to się nazywa KRK, Koncepcja Rozwoju Kraju do 2050 roku. To przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i tak dalej. I tam jest zarysowana no, bardzo obficie taka strategia rozwoju kraju, no, też próba szukania nowego języka do opisania jakiejś tej lepszej przyszłości Polski, którą ta koalicja
tylko
ma zaoferować.
Tylko trzeba z tym trafić do ludzi.
Tylko trzeba trafić do ludzi. No kto o tym słyszał, że KRK zostało przyjęte przez rząd i że to ma być teraz podstawa wszystkich innych działań? No wciąż mamy ten ogromny problem komunikacyjny i do wewnątrz koalicji i na zewnątrz. I tutaj nominacja Szłapki niewiele zmieniła. No ale chyba, ja mam przynajmniej taką nadzieję, bo trudno powiedzieć poczucie, że wśród tych koalicjantów, no chyba musi być świadomość, że jeżeli nie uzyskają dobrego wyniku w 2027 roku, no to dla nich oznacza nie tylko złamanie karier politycznych, ale być może także biografii i, no i ciężkie czasy, zapewne także potężny odwet ze strony tej nowej władzy. Więc jest grało wszystko.
Mariusz Janicki?
No też jest, pamiętam, że też to będzie pojedynek osobisty, pojedynek Nawrockiego i Tuska i każdy z nich może przesadzić, prawda? I każdy, znaczy jest tak, że ja to też często powtarzam, że jest tak, że jest tak, jak się ludziom wydaje, a nie tak, jak jest naprawdę, prawda? I tutaj też będzie, to też będzie taka strategia, że kto zdobędzie taką przewagę, prawda, wizerunkowo, psychologiczną, bo ze sfery faktów nie wszystko się przedostaje, jak powiedzieliśmy.
To jest kwestia wrażeń.
Tak, więc jeżeli będzie Nawrocki przesadzał, jeżeli będzie rzeczywiście nadaktywny, jeżeli będzie zwoływał co tydzień te rady gabinetowe, to stanie się również śmieszne, prawda? Czy łaska wyborców, prawda, idzie nieznanymi drogami kompletnie i nagle z silnego człowieka może również wejść w sferze memów, co zwłaszcza dla niego, który budował taki wizerunek silnego faceta z siłowni, będzie jeszcze bardziej niszczące niż dla Dudy, prawda?
Bo będzie boksował powietrze.
Będzie boksował powietrze, będzie w tym wszystkim śmieszny. Więc jak sądzę, Szefernaker, który tam mu doradza, też staje sobie z tego sprawę. To jest jednak utalentowany PR-owiec i marketingowiec, więc też nie sądzę, żeby aż tak, żeby wpadł w taką nadaktywność, bo to mu zaszkodzi po prostu. Natomiast też będzie to walka w takie wzajemne upokarzanie. Kto kogo zgrabniej i bardziej widowiskowo upokorzy. Zestaw tych upokorzeń pewnie już jest w tej chwili tworzony. Mówię, to ludzie, to będzie trochę przedłużenie tej kampanii prezydenckiej w innej postaci. Ludzie lubią obserwować taki spektakl. I sądzę, że tu też można wiele wygrać i wiele przegrać, bo też nie sądzę, żeby tak wszyscy dokładnie wiedzieli, prawda, jakie ustawy składa Nawrocki, prawda, które ustawy w jakim są stanie w tej chwili w Sejmie i tak dalej. To oczywiście ma też znaczenie, ale też będzie miało znaczenie takie, powiedziałem, takie quasi-fizyczne starcie tych osobowości. I myślę, że Tusk sądzi, że jest w stanie tym pojedynku jednak przynajmniej nie przegrać, tak mi się wydaje. Więc to co będziemy obserwować, to będzie, powiedziałem, teraz na wielu poziomach, merytorycznym, wizerunkowym i takim, powiedziałem, głównie psychologicznym, gdzie ta koalicja, zwłaszcza Tusk i Platforma, muszą pokazać znowu swoją moc, prawda? Bo tej mocy ostatnio właśnie najbardziej brakuje.
Mariusz Janicki, Jerzy Baczyński. Bardzo panom dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
To był podcast Temat Tygodnia. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Wszystkie nasze rozmowy znajdą państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcast, ale oczywiście też Apple Podcast, YouTube, Spotify. Tam też można nas słuchać i oglądać. Tym razem pożegnanie na nieco dłużej niż tydzień. Wracamy we wrześniu. Do zobaczenia, do usłyszenia.